Gramy z Bonda. Zaprasza Tomek Wandel.
W roku 1965 nie zabrakło nowego filmu, którego bohaterem był agent Jej Królewskiej Mości Bond, James Bond. Nie byłoby agenta 007, gdyby nie Ian Fleming, Sean Connery i cała rzesza osób odpowiedzialnych za sukces dotychczasowych i następnych ekranizacji szpiegowskich powieści Fleminga, również w przeszłości związanego z brytyjskim wywiadem wojskowym. Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger i następny film w kolejce Thunderball, po raz czwarty i przedostatni w roli głównej Sean Connery. Tłumaczenie tytułu polskiego dystrybutora niestety jest dość niefortunne – Operacja Piorun. Wszak w filmie i książce nie ma mowy o czymś takim. Thunderball to nic innego jak grzyb atomowy według terminologii stosowanej w armii amerykańskiej. Trzymajmy się zatem oryginalnej nazwy filmu, czyli Thunderball. Reżyserem jest ponownie po rocznej przerwie i po raz ostatni Terence Young. Guy Hamilton zajął się realizacją innego filmu szpiegowskiego Pogrzeb w Berlinie z Michaelem Caine'em w roli głównej, ale później na fotelu bondowskiego reżysera jeszcze usiądzie. Do głosu dochodzi ponownie organizacja Spectre, która porywa samolot z cennym i bardzo niebezpiecznym ładunkiem. Są to bomby atomowe, które stają się przedmiotem okupu. I to właśnie jest kolejne zadanie dla agenta 007. Odzyskać skradzioną broń masowego rażenia. Bond, który regeneruje siły po ostatnim zadaniu w sanatorium na południu Anglii, zostaje w trybie pilnym wezwany do siedziby MI6 w Londynie. Mamy tu okazję zobaczyć wszystkich agentów z podwójnym zerem zgromadzonych w jednym pomieszczeniu. Pomysłem reżysera było obsadzenie tych ról przez aktorów grających szpiegów w innych brytyjskich filmach szpiegowskich, jednak budżet filmu okazał się niewystarczający, by to zrealizować. Mimo że był oszałamiająco duży, ponad 2 miliony funtów, była to suma pieniędzy przeznaczonych na wyprodukowanie trzech pierwszych filmów. Trochę to wszystko musiało kosztować. Cały cykl zdjęć, który trwał prawie 5 miesięcy, obejmował m.in. 8 lokalizacji na Bahamach, zbudowanie dużego wodolotu, który pojawia się w finałowych scenach filmu, i doskonałe podwodne sceny, w tym finałowa scena walki, które wypełniły 25% czasu trwania filmu i do których nakręcania zatrudniono 60 nurków. Jeśli chodzi o czas trwania filmu, jest to pierwszy Bond, którego ogląda się przez ponad 2 godziny, dokładnie 130 minut, i pierwszy obraz zrealizowany w systemie panoramicznym Panavision. I w takiej oto doskonałej jakości odbyła się uroczysta premiera filmu, co ciekawe, najpierw w kinie Hibiya w Tokio 9 grudnia 1965 roku, a dopiero 20 dni później na Wyspach Brytyjskich w dwóch londyńskich kinach Rialto i Pavilion. Nieco wcześniej niż w Anglii, 21 grudnia, film został po raz pierwszy pokazany w Stanach. Nie odbyło się to bez małego skandalu. Tuż przed projekcją, nim widzowie weszli do kina, w niebo wzbił się przebrany za Jamesa Bonda pilot z jetpackiem na plecach. Podobnie jak sam James w pierwszych sekwencjach filmu. A ów jetpack to nic innego jak plecak odrzutowy stworzony w latach 50. dla Armii Stanów Zjednoczonych, przeznaczony do szybkiego przemieszczania się na niewielkich odległościach. Był bardzo paliwożerny, 19 litrów nadtlenku wodoru na 21 sekund lotu, dlatego projekt pozostał w fazie prototypu. Na ten właśnie pokaz organizatorzy premiery nie mieli pozwolenia od władz miasta. Parę osób, w tym pilot, zostało aresztowanych do wyjaśnienia. Dziewczyną Bonda jest piękna Francuzka Claudine Ogier, Miss Francji i kandydatka na Miss World 1958. Jej filmowe nazwisko to Dominique Derval, w skrócie Domino. Tutaj twórcy filmu postanowili zmienić jej książkowe imię, by nieco złagodzić szowinistyczne zapędy Iena Fleminga. Jego bohaterka w noweli ma na imię Dominetta. Niestety nie dało się podobnego zabiegu zastosować w przypadku Pussy Galore z Goldfingera czy Kissy Suzuki, o której opowiem w następnym odcinku Gramy z Bonda. Za chwilę m.in. anegdota o bondowskim aparacie tlenowym, tymczasem zagrajmy piosenkę, która pierwotnie miała być bondowskim hitem, ale nim nie została. Mr. Kiss Kiss Bang Bang, czyli jakże prawdziwy opis agenta 007 Jamesa Bonda. Śpiewa Dionne Warwick.
That's why the zeros double, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. He's suave and he's smooth and he can soothe you like vanilla. The gentleman's a killer, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Demoiselles and danger have filled the strangest path. Like a knife, he cuts through life, like every day's the last. He's fast and he's cool, he's from the school that loves and leaves him. A pity if it grieves him, Mr. Kiss Kiss Bang Bang's not a fool. And danger have filled the stranger's past
like a knife. He cuts through life like every day's the last. He's fast and he's cool. He's from the school that loves and leaves him. A pity if it grieves him. Mr. Kiss Kiss Bang Bang's not a fool. No, he's no fool. He's no fool. He's a fool.
Dionne Warwick nie dostała się na listę bondowskich piosenkarek, gdyż twórcy filmu nalegali, by piosenka miała taki sam tytuł jak film. Jeśli chodzi o gadżety, od których specjalistą jest Q w tej roli po raz trzeci walijski aktor Desmond Llewelyn, to mamy tu m.in. miniaturowy aparat oddechowy wielkości palca wskazującego, który zapewnia tlen na 4 minuty. Na konferencji prasowej do producenta filmu Kevina McClory, pracującego dla wytwórni Eon Productions, której właścicielami są doskonale nam znani Albert Broccoli i Harry Saltzman, podszedł pewien inżynier z Marynarki Królewskiej, który właśnie pracował nad podobnym urządzeniem, z zapytaniem, jak to działa. Producent z tajemniczym uśmiechem odpowiedział: aktorzy wstrzymują oddech. Znamienne jest to, że Anglia była w tamtych czasach bardzo purytańska, dlatego z filmu została usunięta scena, w której James Bond masuje pielęgniarkę futrzaną rękawiczką. I oczywiście nie chodzi tutaj o norkę, z której futra została owa rękawiczka wykonana. Należy też wspomnieć o scenie z rekinami w posiadłości Largo, jednego z bossów w organizacji Widmo, której przerażenie na twarzy Siona Connery jest autentyczne, gdyż rekiny były prawdziwe, a zabezpieczenie nie do końca spełniało swoje zadanie. Polskie akcenty w filmach o agencie 007 pojawiają się dość często. Również w Thunderbolt, gdzie jednym z doradców Stavro Brofelta, szefa Widma, jest polski fizyk jądrowy Władysław Kuce, wspominający nawet laboratorium w Warszawie. W tej roli czeski, a raczej czechosłowacki aktor Jiří Pravda. Niestety przez 60 lat nie doczekaliśmy się żadnej polskiej lokalizacji dla bondowskich wybryków, ale to ponoć jeszcze nie koniec. Kto obejrzał No Time to Die do samiutkiego końca, zauważył na pewno niepozorny napis James Bond will return, co dobrze rokuje na przyszłość. I wreszcie muzyka. To oczywiście nadworny kompozytor serii o Bondzie, czyli John Barry. Piosenkę, którą przed chwilą usłuchaliśmy, miała finalnie wykonać Shirley Bassey, która jak James Bond jeszcze powróci. W 1965 roku tytułową piosenkę do filmu o Bondzie zaśpiewał Tom Jones. Mimo że prawie zemdlał pod koniec sesji nagraniowej, nie podbił list przebojów, ale za to tym wykonaniem otworzył sobie drogę do wielkiej kariery. Tekst autorstwa Dona Blacka to po prostu pean na cześć agenta 007. Thunderball śpiewa Tom Jones.
He always runs while others walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes like thunderbolt. Success. His needs are more, so he gives less.
he strikes like thunderbolt. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart without regret. His days of asking are all gone. His fight goes on and on and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder.
Gramy z Bonda.